Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Planowałem wypuścić dzisiaj normalny odcinek, jednak wróciłem do domu później niż się spodziewałem i mówimy tutaj o dniach, a nie godzinach i po prostu nie zdążyłem tego zrobić. Natomiast myślę, że możecie się spodziewać takiego odcinka w czwartek, ponieważ w Plutopii dotarliśmy sobie do katastrofy krysztymskiej, jednak w książce nie jest dokładnie opisane, jak do niej doszło i co właściwie się stało. I opowiemy sobie to w normalnym odcinku podcastrof, który po prostu będzie odrobinę później niż planowałem to zrobić. A teraz przejdźmy już do 17 odcinka Plutopii, rozdział 32. Karabołka poza strefą. Podczas pełnej napięć jesieni 57 roku władze miasta nic nie mówiły o gęstej chmurze radioaktywnego gazu, która oddalała się od Oziorska w stronę okolicznych pól uprawnych i roznosiła 2 miliony kiurów radioaktywności na pasie Ziemi o wymiarach 6 na 50 km. Radioaktywny opad trafił do strumieni, na pola i do lasów, przenikał na parę centymetrów do gruntu, całkowicie pokrył terytorium, na którym rolnicy z 87 miejscowości pracowicie zbierali obfite tego roku plony. Na zebraniach partyjnych nie wspominano o rolnikach, dzięki systemowi stref wsie nie były ich problemem. Gulnara Ismagiłowa opowiada, że w 57 roku pracowała przy żniwach w swojej wsi tatarskaja Karbołka, kiedy usłyszała potężny wybuch i razem z koleżankami i kolegami z klasy rzuciła się na ziemię. Po chwili podniosła wzrok i zobaczyła gęstą chmurę, która unosiła się nad lasem i rozchodziła na boki. Myśląc, że jest to pierwsza salwa nowej wojny, mężczyźni podjechali furmankami, kazali dzieciom wsiadać i pognali z powrotem do wioski. Nie nadchodziły żadne informacje. Wieczorem mieszkańcy wsi patrzyli na półprzezroczystą chmurę wiszącą nad drzewami i poruszającą się z wiatrem. Następnego ranka spadł lekki deszcz, który wyglądał jak czarny śnieg. Nikt wcześniej nie widział takich wielkich płatków spadających z nieba. Kilka dni później, podobni do kosmonautów, ludzie w skafandrach i maskach gazowych wyskoczyli z wojskowego helikoptera na pole ziemniaków. Wydali rozkazy kierownictwu kołchozu, które z kolei kazało kobietom i dzieciom dalej kopać ziemniaki i buraki, boso i bez rękawiczek, a potem wrzucać warzywa do rowów wykopanych przez buldożery, które pojawiły się wcześniej w tej położonej na odludziu tatarskiej wiosce. W listopadzie rodzice kosili pszenicę i żyto, a potem patrzyli, jak zrzuca się zboże na wielki stos i puszcza z toksycznym dymem. Dzieci wykonywały te prace przez całą jesień. Pierwsi małoletni służący jako likwidatorzy katastrofy nuklearnej. Po eksplozji radiolodzy poszli w ślad za chmurą do miejscowości położonych z wiatrem i stwierdzili, że ludzie żyją tam normalnie. Dzieci bawią się na bosaka. Zmierzyli poziom napromieniowania gruntu, narzędzi rolniczych, zwierząt i ludzi. Ekspozycja okazała się zaskakująco wysoka. Osotin, dozymetrysta, wspomniał, że jeden z jego kolegów podszedł do grupy dzieci, uniósł swój licznik i powiedział do nich: dzięki temu urządzeniu potrafię dokładnie powiedzieć, ile owsianki zjadłyście na śniadanie. Dzieci z radością wystawiły brzuchy, które tykały na poziomie 40-50 mikrorentgenów na sekundę. Zaszokowani technicy odstąpili do tyłu. Dzieci stały się źródłami radioaktywności. Bardziej od ludzi napromieniowane były kury, a wszelkie rekordy biły krowy jedzące skażoną opadem trawę. Wykazywały wyraźne objawy choroby popromiennej, miały zakrwawione błony śluzowe, więc żołnierze natychmiast je zastrzelili. Naukowcy bardzo się zatroskali o własne zdrowie i o zdrowie kłębiących się wokół nich dzieci. Oszacowali, że w jednej wsi, Berdianisz, są ogniska z 35 tysiącami kiurów na kilometr kwadratowy, a promieniowanie tła wynosi aż 350-400 mikrorentgenów na sekundę, co oznaczało, że mieszkańcy wioski otrzymaliby śmiertelną dawkę w ciągu miesiąca. Kiedy o tych odczytach dowiedział się dyrektor kombinatu Demianowicz, powiedział: to niemożliwe, 400 mikrorentgenów na sekundę, to niemożliwe, sprawdźcie jeszcze raz. Sprawdzili i potwierdzili, że pierwotne odczyty były prawidłowe. Szef Ministerstwa Budowy Maszyn Średnich, któremu podlegała broń jądrowa, Jefim Sławski, nakazał z Moskwy, żeby mieszkańców trzech najbardziej napromieniowanych wsi ewakuować w ciągu 5 dni. W porównaniu z tym, jak wcześniej traktowano mieszkańców miejscowości nad Tieczą, ogłoszenie przez Sławskiego stanu wyjątkowego świadczyło o wzroście zatroskania zagrożeniami dla zdrowia publicznego stwarzanymi przez radioaktywne krajobrazy. Relatywnie szybkie wywiezienie mieszkańców napromieniowanego pasa oznaczało uratowanie ich, zwłaszcza dzieci, przed niebezpiecznymi dawkami osiadających w narządach jodu-131, strontu-89 i cezu-37. Ewakuacja rozciągnęła się na ponad 2 tygodnie, a najbardziej prawdopodobna przyczyna opóźnienia była dość przyziemna. Nie przychodziły środki na odszkodowania dla chłopów za napromieniowany dobytek. Historycy próbują tłumaczyć, że to przesądzające o dalszych losach mieszkańców opóźnienie wynikało z braku doświadczenia w zarządzaniu kryzysami nuklearnymi. A przecież w 1957 roku kierownictwo kombinatu miało już spore doświadczenie w ewakuowaniu napromieniowanych wsi. Przez poprzednie 4 lata wysiedlali miejscowości nad Tieczą. W 1957 roku ewakuacje odbywały się zgodnie ze sprawdzonymi schematami. Żołnierze przyjeżdżali dużymi ciężarówkami z płóciennymi plandekami, nakazywali głównie baszkirskim i tatarskim rolnikom, czasem niepiśmiennym, prawie zawsze biednym i wielodzietnym, spakować przesiedleńczy dobytek. Mówiono im, że są ewakuowani z powodu skażenia przemysłowego, trudno się zatem dziwić, że rolnicy stawiali opór. Trwała pora żniw w roku obfitych plonów. Według ich wiedzy w promieniu wielu kilometrów nie było żadnej fabryki, która mogłaby ich zatruwać. Akcję tę odbierali bardziej jak okupację. Żołnierze wrzucali ich ubrania, pościel i przedmioty codziennego użytku do rowów i zakopywali, a bydło i trzody wyprowadzali na skraj lasu, żeby je zastrzelić. Wielu z pierwszych ewakuowanych posłano do obozu letniego koło zamkniętego miasta o nazwie Dolna Jadacza. Przeczekali tam zimę. Niektórzy pisali listy do Chruszczowa. W związku z jakimś wypadkiem w zamkniętym mieście Czelabińsk 40 ulegliśmy zatruciu radiologicznemu. Wielu z nas choruje, siedzimy tutaj bez pracy i czekamy. Na co czekamy? Kilka miesięcy później Ministerstwo Budowy Maszyn Średnich zarządziło ewakuację 3 kolejnych napromieniowanych wiosek do 1 maja 1958 roku. Jedna z nich nazywała się Ruskaja Karabołka i leżała w pobliżu tatarskiej Karabołki, w której mieszkała Gulnara i Smagiłowa. Miejscowości te, zamieszkane przez 2 różne grupy etniczne o różnych wyznaniach, dzielił od siebie mniej więcej kilometr. I Smagiłowa opowiada, że pewnego wiosennego dnia w 1958 roku znowu wezwano ją do pracy razem z kolegami i koleżankami z klasy. Zaprowadzono ich do ruskiej Karabołki, gdzie zobaczyli, że miejscowość ze 130 gospodarstwami zniknęła z dnia na dzień, zamieniona w zniwelowane puste pole. Pozostały tylko gruzy po wysadzonym w powietrze ceglanym kościele. Milicjanci kazali dzieciom posadzić rząd drzew między drogą a terenem po wiosce. Chodziło o to, żeby nie było jej widać z drogi. Później dzieci kopały rowy i wrzucały do nich gruzy po kościele. I Smagiłowa do tej pory jest rozgoryczona. Nosiliśmy gruzy gołymi rękami i nie mieliśmy butów. W tamtych czasach, kiedy ktoś włożył kalosze babci, dostawał w skórę. Codziennie rozchorowywało się 8-10 osób. Z ust leciała nam krew. Tak pracowaliśmy, a poza tym jedliśmy na miejscu, gotowaliśmy ziemniaki i piliśmy wodę, o której teraz mówią, że było w niej 6000 mikrorentgenów. Wszyscy w naszej wsi pracowali na napromieniowanym terenie, przy żniwach, rozbiórkach, pilnowaniu skażonych stref. Z innych miejscowości nikt nie przychodził do pracy. Było tam mnóstwo dzieci. Milicja nas liczyła i mówiła nam, dokąd mamy pójść i co robić. Do końca 1958 roku żołnierze przesiedlili 7 z 87 skażonych wiosek, a koszty tej operacji osiągnęły zdumiewającą sumę 200 milionów rubli. W tej sytuacji urzędnicy z ministerstwa starali się ograniczyć ewakuację do minimum. W pozostałych 80 wsiach wprowadzono system. Państwowi inspektorzy skupywali i niszczyli produkty rolne, których napromieniowanie przekraczało dopuszczalny próg. Inspektorzy sanitarni mierzyli ekspozycję bydła i trzód. W niektórych wsiach zwierzęta co do jednej sztuki miały widoczne oznaki skutków radiacji. Najbardziej skażone zwierzęta z otwartymi ranami i wyliniałą sierścią rekwirowano. Przy studniach stawiano znaki z napisem brudna woda, zakaz picia. To również budzi w Ismagiłowej rozgoryczenie. A co mieliśmy pić? Jak mieliśmy tam żyć i nie używać tej wody? Postawili znaki dla picu, ale oczywiście ludzie dalej pili z tych studni. No bo skąd? Poza tym rolnicy odkopywali z powrotem ziemniaki i sprzedawali na targach skażoną wołowinę z krów, które ukrywali w lasach. Inspektorzy sanitarni zdali sobie sprawę, że po regionie krąży skażona żywność i że nie są w stanie powstrzymać rolników od nawożenia ziemi radioaktywnym łajnem. W ciągu tych 12 miesięcy skutki pozostawienia rolników na skażonym terytorium i wykorzystywania ich jako likwidatorów stały się aż nadto widoczne. W 1958 roku wiele miejscowości na trasie przelotu radioaktywnej chmury trapiły choroby. W czerwcu 12-letnia Ismagiłowa dostała mdłości i pluła zieloną flegmą. Przez wiele tygodni co jakiś czas traciła przytomność. We wsi nie było przychodni ani personelu medycznego. Matka Ismagiłowej mogła tylko bezradnie patrzeć na swoją córkę. Gdy matka pracowała jako likwidator, była w ciąży. Dziecko urodziło się, wspominała Ismagiłowa. Usmarowane, czarne, dziwne. Przeżyło tylko 5 dni. Szacuje się, że w oczyszczaniu terenu po katastrofie brały udział 2000 kobiet w ciąży. Regionalni urzędnicy sporządzali raporty o wysokim stężeniu radiacji i wzroście zachorowań wśród mieszkańców. Rolnicy domagali się zgody na wyprowadzkę. Pod presją resortu zdrowia Rada Ministrów w 1959 roku zarządziła 3. operację przesiedleńczą. Ustanowiono próg skażenia, powyżej którego daną miejscowość należało ewakuować na poziomie 5 kiurów na kilometr kwadratowy. Przekraczały go 23 wsie z 10 tysiącami mieszkańców. W 60 roku miejscowości te również zniknęły z mapy południowego Uralu. Należała do nich tatarska Karbołka, w której mieszkała Ismagiłowa. Ismagiłowa wyjęła z teczki jakiś dokument i mi go pokazała. Miałam to czarno na białym, równie widoczne jak weekendowy tłum hałasujących dzieci i naprawiających swoje samochody mężczyzn, który zebrał się w tatarskiej Karbołce w dniu mojej wizyty w sierpniu 2009 roku. W zarządzeniu komunikowano, że ponieważ na skutek skażenia radioaktywnego teren nie nadaje się do zamieszkania, 2700 mieszkańców tatarskiej Karbołki należy przenieść do kołchozu na drugim końcu obwodu. Z jakichś tajemniczych powodów do ewakuacji miejscowości nigdy nie doszło. Wieś zniknęła z map. Tutejszy kołchoz zlikwidowano, bo wytwarzana w nim żywność była niejadalna, ale mieszkańcy pozostali. Istnieje kilka teorii na ten temat. Niektórzy mówią, że sprawa rozbiła się o koszty. Tatarska Karbołka była dużą wsią i urzędnicy szacowali koszty przesiedlenia na 78,5 miliona rubli. Inni mówią, że był to skutek przeoczenia, że urzędnicy pomyli Karbołkę tatarską z ruską, uznali, że jest to jedna i ta sama miejscowość i że już została ewakuowana. W 2000 roku rosyjskie Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że poziom ekspozycji w tatarskiej Karbołce wynosił mniej niż 2 kiury na kilometr kwadratowy, a zatem miejscowość nie kwalifikowała się do przesiedlenia. Nie może to być prawda. W zarządzeniu z 1959 roku wieś przeznaczono do ewakuacji, a regionalni urzędnicy, którzy w następnych latach wysyłali do Moskwy alarmujące komunikaty o chorobach w tej miejscowości, dobrze wiedzieli, że tatarska Karbołka jest skażona. Siedząc w chacie z Bali, w której się urodziła, Ismagiłowa wyjęła mapę pomiarów radioaktywności gruntu z lat 90. Dostałam ją od znajomej, która pracuje w archiwum, powiedziała. Zerknęła na mnie znad okularów i dodała: nie powinnam jej mieć. Rok po katastrofie sowieccy naukowcy ustalili dopuszczalną dawkę równoważną na poziomie około 1/8 kiura na kilometr kwadratowy. Z map Ismagiłowej wynikało, że 30 lat po katastrofie w ich wsi istniały ogniska z dawką ponad 20 kiurów na kilometr kwadratowy. Ismagiłowa pokazała mi na mapie swój dom i chaty sąsiadów położone w ogniskach skażenia. Tutaj mieszkamy. Tutaj mieszkaliśmy przez te wszystkie lata, uprawiając rolę, wychowując dzieci. Ismagiłowa, emerytowana pielęgniarka, powiedziała, że mapa tłumaczy cały bukiet dolegliwości zdrowotnych w jej wsi. Guzy, nowotwory, problemy z tarczycą, cukrzycę, zaburzenia układu nerwowego i krążenia, wady wrodzone, dziwne i silne uczulenia, ciągłe zmęczenie i problemy z płodnością. W 1991 roku przeprowadzono badania, na których podstawie oszacowano, że ludzie zamieszkujący teren skażony na poziomie 1-4 kiurów są o 25% bardziej zagrożeni śmiercią na raka niż przesiedleni. Ismagiłowa wskazała dłonią wokół siebie na wieś, która ciągnęła się wzdłuż drogi prowadzącej do gęstego sosnowego lasu. Powiedziała, że ma guza wątroby i raczej długo nie pożyje. Jestem ostatnia z mojej klasy. Wszyscy pozostali, którzy w dzieciństwie pracowali jako likwidatorzy, zmarli, w większości na raka. Należy ona do licznego grona tych, którzy uważają, że tatarską Karbołkę celowo zostawiono, żeby mieszkańcy mogli posłużyć jako obiekty badań medycznych. Osoby o tatarskich korzeniach zwracają uwagę na fakt, że rosyjską wioskę przesiedlono, a tatarskiej nie ruszano. Teorii spiskowej przeczy jednak to, że sowieccy urzędnicy nie spieszyli się z badaniem mieszkańców tatarskiej Karbołki i nigdy nie robili tego w sposób kompleksowy. Regularne badania medyczne wprowadzono dopiero w 1972 roku, 15 lat po katastrofie. Przypadek Karbołki jest zagadkowy. Nie znaleziono żadnego dokumentu, który by wyjaśniał, dlaczego miejscowość została. Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że przeżartemu korupcją przedsiębiorstwu budowlanemu, któremu zlecono postawienie nowych domów i szkół dla Karabołki, zabrakło pieniędzy albo czasu, bądź też te środki zdefraudowano lub przeznaczono na inne cele. Szefowie budowlani zwlekali, podobnie jak przy przenoszeniu mieszkańców miejscowości znad Tieczy. W końcu jednak przesiedlenie Karabołki spadło z wokandy, przeciwko czemu nikt oficjalnie nie protestował. Jest jednak prawdą, że urzędnicy związani z przemysłem nuklearnym chcieli wykorzystać katastrofę do celów naukowych. W lecie 1958 roku Jefim Sławski zaproponował ulokowanie dużego, nowego instytutu badawczego w obrębie napromieniowanego pasa o powierzchni około 300 km2. Instytut miał się specjalizować w radioekologii. Jego zadaniem byłoby ustalenie, jak żyć na skażonym terenie, żeby przetrwać wojnę jądrową. Moskiewskich naukowców przeraził jednak pomysł, że mieliby mieszkać na prowincji i to na skażonym terenie. Ostatecznie Instytut Medycyny Radiacyjnej powstał pod Moskwą jako placówka doświadczalna, a w napromieniowanym pasie założono tylko stację terenową na obszarze dawnego kołchozu. Wydelegowano tam badaczy z regionu, którzy zabrali się do pracy. Stwierdzili, że sosny, w których igłach gromadziły się radioaktywne izotopy, są przywiędnięte i pożółkłe. Do 1959 roku całe zagajniki sosnowe powysychały i zrudziały, tak jak później stało się to z Czerwonym Lasem w Czarnobylu. Bardziej wytrzymałe brzozy przetrwały, ale przybrały sinawy odcień, miały poskręcane albo ogromne liście i wydawały mniej nasion. Z kolei trawy rosły bujnie, wytwarzały 3 razy więcej biomasy. Naukowcy zauważyli, że pośród zwierząt najwrażliwsze są gryzonie żywiące się ściółką leśną, w której koncentrowała się radioaktywność. W ciągu następnych 20 lat długowieczność i płodność myszy znacząco spadła. Były też dobre nowiny. Załoga stacji terenowej wymyśliła, jak należy regenerować napromieniowaną glebę. Ustaliła, że warzywa gromadzą najwięcej radioaktywnego strontu. Odkryła, że mięso zwierząt karmionych skażoną paszą jest bezpieczniejsze od jedzenia liściastych warzyw oraz że wieprzowina i drób są bezpieczniejsze od wołowiny. W 1960 roku optymistyczne i nieustraszone kierownictwo kombinatu jadło ogórki, ziemniaki i pomidory wyhodowane w skażonym pasie. W 1967 roku większość tego terenu ponownie przeszła pod zarząd kombinatu jako ścisły rezerwat przyrody. Komunikat był czytelny. Nawet po dużej katastrofie nuklearnej życie toczy się dalej. Po 1989 roku, kiedy informacje o krysztymskiej eksplozji przedostały się do wiadomości publicznej, rząd rosyjski musi się tłumaczyć, dlaczego w napromieniowanym pasie do dzisiaj pozostają takie miejscowości jak Karabołka. Pozytywne wyniki uzyskane przez badaczy ze stacji terenowej pomagają uzasadnić, dlaczego Karabołki nie ewakuowano. Inspektorzy medyczni odtajnili badania, w których stwierdzono, że u ani jednego mieszkańca nie wystąpiły objawy chorób popromiennych. Dostrzegli jedną epidemiologiczną osobliwość. U dzieci wysiedlonych z napromieniowanego pasa 5-10 razy częściej rozwijał się rak tarczycy. Zachodni naukowcy i niezależni rosyjscy uczeni skrytykowali te badania za zbyt małą próbę. 1059 osób. Zbyt krótki okres obserwacji i brak odpowiedniej grupy kontrolnej. Rosyjski genetyk Valerii Soifer utrzymuje, że władze sowieckie celowo przeznaczyły niewiele środków na badania genetyczne mieszkańców napromieniowanych terenów i zniechęcały do ich prowadzenia. Badacze wykazali, że skażona była żywność, którą jedli mieszkańcy, a także kości zmarłych. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje niewiele badań medycznych, a te, którymi dysponujemy, zostały zlecone przez władze i wynika z nich, że ludzie nie chorują, a jeżeli chorują, to ich objawy biorą się z fobii radiacyjnej, alkoholizmu albo ze złych nawyków żywieniowych. Po przesiedleniu, do którego nigdy nie doszło, mieszkańcy Karabołki zostali na swoim miejscu bez kołchozu, bez dochodów. Oficjalnie nie istnieli w sowieckiej gospodarce i społeczeństwie. Karabołka była swoistym odbiciem atomowego miasta Oziorsk. Życie w obrębie wyznaczonej strefy, poza systemem podatkowym, poza mapą. Ale w odróżnieniu od mieszkańców Oziorska, którzy mogli robić zakupy w dobrze zaopatrzonych sklepach, rodziny w Karabołce żywiły się tym, co same zdobyły. W baszkirskich miejscowościach na skażonym terenie od dawna istniała tradycja leśnego zbieractwa, łowienia ryb i polowań. Te źródła pożywienia według naukowców były najbardziej skażone. Mieszkańcom zabroniono sprzedawać produkty rolne na okolicznych targach, ale i tak to robili, bo potrzebowali pieniędzy na ubrania i inne niezbędne artykuły. Musieli być jednak sprytni, bo po targach krążyli dozymetryści, którzy szukali skażonej żywności. Kiedy złapali babcię i Smagiłowej na handlu skażoną wołowiną, kazali jej zabrać mięso do domu i zjeść po długim gotowaniu. Od czasu do czasu w Karabałce pojawiali się inspektorzy sanitarni. Zalecali mieszkańcom pobielenie domów. Pokazali im, jak sprzątać i gotować, aby chronić się przed pochłanianiem radioaktywnych izotopów. Robili pomiary i jeżeli licznik tykał, wrzucali daną rzecz do rowu za wioską. Na małe, lokalne wysypisko odpadów nuklearnych. Mieszkańcy nie lubili inspektorów. Pukali do drzwi, wspominała Ismagiłowa, w maskach i białych fartuchach. Kiedy częstowało się ich herbatą, odmawiali. Wyjmowali plastikowe podkładki do siedzenia i pili własną wodę. Zerknęłam na nietkniętą herbatę i ziemniaki, które przygotowała dla mnie Ismagiłowa i zrozumiałam, że moja rozmówczyni wysłała mi pewien komunikat. Zostałam zaliczona do tej samej kategorii co inspektorzy, którzy naruszyli jej prywatność i naznaczyli ją samą i jej dom stygmatem skażenia. Ja również nie przyjęłam poczęstunku. Zadawałam pytania i gapiłam się, a potem sobie poszłam, nie załatwiwszy niczego w jej życiu. Powiedziała mi, że nie miała ochoty ze mną rozmawiać, po raz kolejny opowiadać swojej historii, bo poczuła się jak pokazywane w cyrku dziwadło. Zapytałam, czy zaprowadziłaby mnie do miejscowego meczetu, niewielkiego budynku z zielonych desek otoczonego cmentarzem. Zbladła, kiedy to usłyszała. Nie, nie pójdę tam. Po zmroku na cmentarzu grasują chore duchy. Pani też nie powinna iść. Na koniec naszej rozmowy poprosiła mnie o pieniądze. Dałam jej. Poprosiła także o pomoc w zakupie leku na objawy raka. Zapisałam sobie nazwę. Po wyjściu zdałam sobie sprawę, że niechcący stałam się katastroficzną turystką, a Ismagiłowa posłużyła mi za przewodniczkę. Katastroficzna turystyka była tylko jednym ze sposobów na życie w Karabołce. Ponieważ lokalna gospodarka podupadła, mieszkańcy zaczęli się utrzymywać z handlowania swoim nieszczęściem. Niektórzy jednak oskarżali ich o czerpanie zysków ze wspólnej niedoli, przez co ludzie byli skłóceni. A to z kolei utrudniało znalezienie innych rozwiązań niż dalsze życie na skażonym terenie. Z Ismagiłową nigdy więcej się nie spotkałam. Nie znalazłam jej lekarstwa ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Kanadzie. Poinformowałam ją o tym listownie. 2 lata później wspólna znajoma przysłała mi jej zdjęcie. Nie rozpoznałam swojej rozmówczyni. Fotografia przedstawiała wychudzoną i dużo starszą kobietę. Ten obraz mnie prześladował. Zdałam sobie sprawę, jak łatwo pójść dalej ze swoim życiem i zapomnieć o napromieniowanych wsiach na południu Uralu i zamieszkujących je chorych ludziach. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.